Dzień dobry, naszym gościem jest rzecznik rządu, minister Piotr Miller. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Obwodnica Słupska, nowa obwodnica Słupska, północna obwodnica Słupska, to jest jeden z tych projektów wpisanych do planu budowy 100 obwodnic w Słupsku. Trudno się nie cieszyć, ale teraz pytanie, ale jaką trasą ta droga będzie przebiegała?
Przede wszystkim najważniejszą rzeczą było to, żeby wpisać do planu finansowania wieloletniego obwodnicę Słupska, dodatkową obwodnicę. Przed nami będzie teraz procedura ustalenia właśnie korytarza oraz konkretnego przebiegu. W związku z tym w tej chwili żadnych decyzji jeszcze odgórnych co do trasy tej drogi nie ma. Są jakieś propozycje, które będą elementem konsultacji społecznych i konsultacji z samorządowcami i teraz ten najbliższy czas właśnie poświęcimy na wybór tej trasy i wybór przebiegu drogi.
Czy ten głos samorządowców, mieszkańców będzie tutaj istotny, będzie brany pod uwagę, bo wydaje się, że interesy na przykład gminy Kobylnica i gminy wiejskiej Słupsk w tej sprawie są rozbieżne. Gmina Słupsk chciałaby, żeby ta trasa była od wschodu, gmina Kobylnica z kolei i Słupsk, jak rozumiem, od zachodu.
Oczywiście tutaj mamy teraz, jak zwykle przy tego typu inwestycjach, różne grupy, które przedstawiają konkretne argumenty, uzasadnione często, ale na koniec trzeba będzie wybrać jeden z wariantów i oczywiście ten proces potrwa pewnie kilka miesięcy, natomiast my będziemy go prowadzić w sposób taki, że w tych konsultacjach wezmą udział przedstawiciele wszystkich zainteresowanych podmiotów, jeżeli chodzi o samorządy. Jestem po rozmowie z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i zapewnił mnie, że taki proces właśnie w ten sposób będzie przeprowadzony.
A kiedy de facto ta budowa mogłaby się rozpocząć? Bo ten okres planowania oczywiście jest bardzo ważny, żeby nie powiedzieć najważniejszy, bo trzeba wybrać taką opcję, taki wariant, który będzie korzystny dla nie jednego samorządu, ale co najmniej kilku. Jaki jest plan budowy tej drogi?
Jeżeli chodzi o sam przebieg trasy, to te konsultacje będą się odbywały w tym i w przyszłym roku. Natomiast sama inwestycja powinna się zakończyć za około mniej więcej 8 lat. Tyle trwa właśnie budowa drogi od samego początku, bo w tej chwili my mówimy o ustaleniu przebiegu drogi, później stałe postępowanie środowiskowe, administracyjne, w związku z tym później projekt i przetarg na samą budowę. Dlatego takie programy są bardzo ważne, żeby były wpisane w te ramy wieloletnie. I to jest ogromnie dobra wiadomość dla regionu Słupskiego, że ten program już jest wpisany w realizację właśnie całościową, to znaczy z jednej strony faza projektowa, ale z drugiej strony już jest wpisany do fazy realizacji w ramach tych 100 obwodnic. Natomiast niestety sam proces trwa wiele lat i dlatego chcemy go jak najszybciej rozpocząć.
Zostańmy przy temacie dróg. Fundusz Dróg Samorządowych to jest ten element finansowania rządowego, z którego samorządowcy bardzo się cieszą. W tym okresie najbliższym do regionu Słupskiego, Bytowskiego trafi 46 milionów złotych. Czy samorządowcy już pukają po nowe inwestycje na lata przyszłe?
W tej chwili zostały złożone kolejne wnioski w ramach rządowego funduszu. One są na etapie rozpatrywania przez wojewodę i niedługo rekomendacje trafią do pana premiera. I faktycznie tych wniosków z naszego regionu jest sporo. Zresztą ten udział wniosków jest bardzo duży. Tutaj też bardzo dobre inwestycje i takie wieloaspektowe, przechodzące przez wiele gmin, realizuje powiat słupski, ale również te gminy poszczególne realizują swoje drogi w sposób bardzo skrupulatny, więc program się cieszy ogromną popularnością. No oczywiście nie wszyscy będą mogli te środki otrzymać, bo nawet przy wielokrotnie większych środkach niż w latach poprzednich te potrzeby są oczywiście bardzo duże.
Związkowcy z energii trochę się niepokoją, bo docierają do nich informacje, że plan, który zakładał utworzenie nowego oddziału energooperatora, właściwie odtworzenie go, legł w gruzach po fuzji z Orlenem. Czy do pana jakieś informacje w tej sprawie dotarły?
Otrzymałem ostatnio jakieś informacje, ale to są decyzje, które zapadają na poziomie poszczególnych spółek energetycznych. Rozumiem, że mamy sytuację związaną z kryzysem gospodarczym oraz z wyzwaniami dotyczącymi transformacji energetycznej, więc tutaj pewne decyzje być może, które nie będą kontynuowały tych zmian, zapadną. Natomiast nie wiem, jaki jest aktualny stan tego, ponieważ tak jak mówię, w tym zakresie decyzje podejmuje spółka Energa, a nie jakiekolwiek ministerstwo.
Wróćmy do sprawy koronawirusa, bo ta historia, te problemy związane z pandemią dotykają właściwie wszystkich, ale jest też pozytywna informacja w tym tygodniu. Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku podsumował tę pomoc, która trafiła do firm lokalnych. To ponad 53 miliony złotych, z tego ponad 40 milionów. To jest ta pomoc w postaci bezzwrotnej pożyczki w wysokości 5 tysięcy złotych do tych najmniejszych firm lokalnych. Tu widać, że to zadziałało, ale z drugiej strony mamy też sygnał, że liczba bezrobotnych sporo się jednak zwiększyła w regionie słupskim. To było niedawno 3,5 tysiąca osób, teraz około 5 tysięcy. Czy w Pana opinii ten proces się może pogłębiać, czy już mamy najgorsze za sobą?
Myślę, że najgorszy czas już jest jednak mimo wszystko za nami. Koronawirus został w większym zakresie rozpoznany, jeżeli chodzi o jego działanie. Wiemy, w jaki sposób przeciwdziałać zakażeniom i z drugiej strony, w jaki sposób się zachowywać, gdy poszczególne osoby są już zarażone. Więc pod kątem gospodarczym takiego okresu, gdzie mieliśmy zamknięcie gospodarki, myślę, że to jest już ten najcięższy czas za nami. Nie zmienia to jednak faktu, że te negatywne skutki tego okresu będą z nami jeszcze przez co najmniej kilkanaście albo kilkadziesiąt miesięcy. Pan tutaj wymienił te liczby, które zostały wskazane, ale one zapewne nie uwzględniają też tarczy antykryzysowej z Polskiego Funduszu Rozwoju, bo tam te dodatkowe środki finansowe w jeszcze większym zakresie.
Tak, to są środki tylko z Powiatowego Urzędu Pracy, które trafiały via Urząd Pracy. Dokładnie. Tutaj nie mamy jeszcze danych z na przykład Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który dopłacał na przykład do wynagrodzeń. Tych danych jeszcze
ponad grubo ponad 120 miliardów złotych wpłynęło do przedsiębiorstw w Polsce na ratowanie miejsc pracy. To jest jedna z największych tarcz antykryzysowych w całej Unii Europejskiej w przeliczeniu do produktu krajowego brutto, więc to jest okres, który pozwolił nam dzięki temu wyjść z tego trudnego czasu w mniejszym kryzysie niż w innych krajach europejskich, ale oczywiście cały czas trzeba podchodzić do tego z pokorą, bo mimo wszystko nadal to jest kryzys gospodarczy.
Wszyscy boją się drugiej fali zachorowań, rozwoju tej pandemii właściwie. Na przykład Izrael wprowadził 21-dniowy lockdown, dlatego że liczba zakażeń wzrosła gwałtownie. Tamtejszy rząd chce to jakoś opanować. Czy jest takie zagrożenie w Polsce? Bo wszyscy się boją tego powtórnego lockdownu, głównie dlatego, że to są określone kłopoty gospodarcze.
Jeżeli chodzi o takie ograniczenia gospodarcze, które pamiętamy z przełomu marca czy kwietnia, ten taki bardzo szeroki lockdown, to jest ostatnia rzecz, którą chcielibyśmy realizować. Na poziomie Unii Europejskiej staramy się w tej chwili przygotować wspólną strategię działania w taki sposób, aby w jak najmniejszym zakresie ograniczać kwestie chociażby swobodnego przepływu osób, towarów i usług w okresie epidemii. Dlatego też tutaj ta strategia jest teraz modyfikowana w taki sposób, aby faktycznie do takich szerokich ograniczeń nie doszło. Tym bardziej, że tak jak mówię, cały świat w tej chwili już o wiele większą wiedzę posiada na temat koronawirusa i sposobów przeciwdziałania jego rozprzestrzenianiu się.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Rzecznik rządu, minister Piotr Miller był naszym gościem. Kłaniam się, życzę miłego dnia.
Dziękuję bardzo.